Rozdział pierwszy. 8 końców. Poznań, wtorek 15 marca 1938 roku, kwadrans przed 8. Robotnik leżał zgięty w pół we wnętrzu wielkiego kotła. Wyglądał, jakby wczołgał się tam ostatkiem sił, by schronić się przed oprawcą. Jego martwy wzrok tkwił gdzieś pomiędzy śrubami łączącymi żeliwne połacie. Roztrzaskana potylica ofiary przypominała rozbity, krwisty arbuz.
Kto to jest?
Pytanie komisarza Zbigniewa Kaczmarka odbiło się echem pomiędzy kadłubami stojącymi równym rzędem w pogrążonej w półmroku kotlarni. Otyły policjant o szerokiej twarzy z nieco staromodnymi bakami poprawił poły płaszcza i spojrzał kierownikowi zmiany prosto w jego osmoloną twarz.
Kto to jest?
Powtórzył pytanie, bo robotnik w szarym drelichu zdawał się nie reagować na jego słowa.
To ani chybi barszcz, wyszeptał przejęty Michał Konewka. Znaczy się Walery Barszcz, mój najlepszy fachowiec.
Kaczmarek pomacał dłonią po piersi i z wewnętrznej kieszeni kamizelki wyciągnął notes wraz z ołówkiem.
Walery Barszcz, powiadacie,
mruknął, notując personalia denata.
Ciekawe nazwisko takie,
chciał powiedzieć apetyczne, ale akurat ten epitet wydał mu się nagle bardzo niesmaczny. Nie, to byłoby zdecydowanie nie na miejscu.
No dobrze, panie kierowniku.
Uniknął makabrycznego faux pas, nie kończąc swojej poprzedniej myśli.
I to pan znalazł tego nieszczęśnika?
Konewka spojrzał na policjanta nieprzytomnym wzrokiem.
Tak, panie komisarzu, przyznał szeptem. Dlatego od razu zamknąłem kotlarnię i nie wpuściłem tu porannej zmiany. No i zadzwoniłem na policję, ma się rozumieć.
I bardzo dobrze pan zrobił. Kaczmarek pochylił się nad kierownikiem, w dowód uznania klepiąc go po plecach swoją potężną dłonią.
Przynajmniej ta holota za oknem nie zatarła śladów.
Odwrócił się z niechęcią w stronę zadymionej szyby, za którą zgromadziło się kilkadziesiąt osób. Ci ludzie nie mogli rozpocząć rano swojej zmiany i daliby teraz wiele, by się dowiedzieć, dlaczego. Robotnicy ceglorza, którzy rzadko miewali przestoje w produkcji, wyglądali na zaintrygowanych. Wytrzeszczali oczy, by lepiej zobaczyć to, co się dzieje w hali.
Na szczęście nie widzą wnętrza kotła.
Uświadomił sobie Kaczmarek i poczuł złośliwą satysfakcję.
I niczego pan tu nie ruszał?
Nie, panie komisarzu.
Nowak!
Kaczmarek zerknął za siebie i skinął palcem na swojego pomocnika. Do komisarza podbiegł drobny piegus, a za nim jeszcze dwóch policjantów. Jeden z nich trzymał w dłoniach aparat fotograficzny z pokaźną lampą błyskową. Źle wycelowany flesz oślepił Kaczmarka.
— Co robisz, gelejzo?
Komisarz szarpnął fajtłapem za mundur.
— Gdzie was szkolą, do jasnych cholery, no gdzie?
Najmocniej przepraszam. Skarcony funkcjonariusz zawstydził się i na wszelki wypadek odsunął od śledczego.
Słuchajcie, Nowak, doktor Marciniak już powiadomiony?
Kaczmarek najwyraźniej właśnie stracił dobry humor.
Tak jest, panie komisarzu.
Podwładny uśmiechnął się nieco lękliwie. Zadzwoniłem już do niego z portierni
i bardzo się cieszę, Franciszku.
Wszedł mu w słowo Kaczmarek.
No, może będą z ciebie jeszcze ludzie.
Po czym klnąc szpetnie, komisarz chwycił kierownika Konewkę za rękę i odciągnął od obfotografowywanego nieboszczyka.
— Chodź pan do biura — zaproponował szorstko.
Konewka skinął głową i powlókł się ze zbolałą miną za śledczym. Poznań, zakłady Cegielskiego, chwilę później.
Pozwalam sobie zauważyć, panie komisarzu, że to musiał zrobić ktoś z naszej załogi,
zaczął nerwowo Konewka. Siedzieli w drewnianej i ciasnej przybudówce służącej Konewce za miejsce, w którym zwykle około południa wypijał herbatę.
Czyżby? A dlaczegoż pan tak sądzi, panie majster? Bo ten bandyta musiał wiedzieć kilka rzeczy.
Tak?
Komisarz nadstawił bacznie uszu.
No proszę kontynuować.
Kierownik zmiany chrząknął, wyraźnie ośmielony życzliwym usposobieniem funkcjonariusza.
To musiał być ktoś z załogi, panie komisarzu, bo tylko załoga wiedziała, że wyjątkowo tej nocy kotlarnia nie będzie pracować. Ten bandyta musiał się orientować, że dziś nad ranem kotlarnia będzie pusta, stwierdził.
Kaczmarek poczuł niespodziewaną sympatię do konewki. Z każdą chwilą utwierdzał się w przekonaniu, że mimo niewątpliwego wstrząsu, jaki przeżył w ciągu ostatniej godziny, kierownik rozumuje nadzwyczaj precyzyjnie.
No, będę miał z niego pożytek, pomyślał. A dlaczegoż to kotlarnia miała dziś przestój?
Zapytał komisarz z nadnotesu.
Bo nam części na czas ze Śląska nie dowieźli. Transport spodziewany jest dziś przed południem.
Aha, a w takim razie czemuż to nasz szanowny nieboszczyk zjawił się w robocie? O tak wczesnej porze, czyżby cierpiał na bezsenność, a może pracował na akord?
Nie, nic z tych rzeczy, panie komisarzu, westchnął Konewka.
Kolega Barszcz mieszkał samotnie, praca była dla niego wszystkim. Walery od zawsze przychodził pierwszy na swoją zmianę, czasem nawet pół godziny przed innymi.
I tu jest właśnie pies pogrzebany, wyrwało się Kaczmarkowi.
Ten drań musiał znać przyzwyczajenia pana Rosoła.
Barszcza. A tak, Barszcza. Oczywiście, Barszcza.
Policzki komisarza przybrały na moment kolor zupy z boćwiny.
Ciekawe, bardzo ciekawe. Jak przypuszczam, znał go pan dobrze.
Konewka zmieszał się niespodziewanie.
Że dobrze, to bym nie powiedział, stwierdził.
Znałem go dostatecznie, by powiedzieć, że nie należał do ludzi szczęśliwych.
Jak to? Zainteresował się komisarz.
Miał pracę w ceglożu i nie był zadowolony? Wie pan, ilu szemranych ejbrów z Wildy chętnie by się z nim zamieniło? Jak to w ogóle możliwe?
Inżynier machnął ręką.
Nie o to chodzi, powiedział wolno. Pracę sobie chwalił, nawet ją lubił, ale życie poza zakładem chyba mu się nie ułożyło. Samotny był, z Radka wesoły chodził.
Zaglądał do butelki,
zapytał Kaczmarek. Tego nie wiem, panie komisarzu, bo go poza robotą nigdy nie widziałem.
Niemożliwe.
A jednak w pracy był zawsze trzeźwy, przykładny pracownik, dobry, solidny.
A od kiedy u was pracował?
Kieruję zmianą na kotlarni od 3 lat. Odkąd tu jestem, Barszcz zawsze tu pracował, ale co robił wcześniej, tego nie potrafię powiedzieć.
To się nazywa umysł ścisły.
Pochwalił w myślach swojego rozmówcę Kaczmarek.
Gdybym zawsze miał do czynienia tylko z takimi, no, ale najwyższa pora przejść do kwestii podstawowych.
Panie kierowniku, odezwał się wstając zza biurka i podchodząc do siedzącego na taborecie Konewki.
Zadam panu proste pytanie.
Tak?
Czy Denat miał jakichś wrogów? Może ktoś go wcześniej atakował słownie albo fizycznie? Proszę poszperać w pamięci.
Inżynier potargał dłonią swoje rzadkie, siwiejące włosy.
Nie sądzę, odpowiedział pewnym tonem.
Wręcz przeciwnie. Mimo pesymistycznego usposobienia Walercia wszyscy lubili.
Walercia? Tak na niego mówiliście.
Właśnie tak. Ale przecież sam pan raczył zauważyć kilka minut temu, że Barszcza mógł zabić tylko ktoś spośród was.
To prawda.
Tak, panie komisarzu, sam tego nie rozumiem. Kaczmarek sapnął nieco rozczarowany.
Zaraz. Powiedział pan coś o jego pesymistycznym usposobieniu. Czyż nie tak? Jak się ono, że tak powiem, objawiało?
Konewka uśmiechnął się smutno.
Już powiedziałem, że do wesołków nie należał, ale miał też pewną taką, jakby to ująć, miał pewną obsesję.
Obsesję?
Często powtarzał, że życie jest niewiele warte, że wszystko i tak zmierza do zagłady.
Zagłady! Kaczmarek zmarszczył brwi. Jakiej zagłady? Czyżby nieboszczyk cierpiał na zaburzenia psychiczne?
Nie no, aż tak to chyba nie, panie komisarzu. Nie wydaje mi się, wyglądał całkiem zdrowo, jeśli o to chodzi. Ale często powtarzał, że wszystko na nic.
Co niby na nic?
A cholera go tam wie, panie komisarzu. Przepraszam. Konewka aż zakrył usta z przejęcia. Nie powinno się źle mówić o zmarłym.
Tak, i nikt go nie zapytał, o co mu chodzi?
Wszyscy traktowali go trochę jak dziwaka.
A skąd mu się to wzięło? Dopytywał się komisarz.
Zirytował się i nawet nie próbował tego ukryć. Nadzwyczaj klarowną opowieść kierownika o jego podwładnym zmącił niespodziewany i zupełnie niezrozumiały wtręt.
Pan się nie dziwi, panie komisarzu. Pewnie się Walerciu w gazetach naczytał o tych austriackich sukcesach Adolfa albo o moskiewskich procesach. To pan wie, kurier codziennie pisze o tych politycznych pokazówkach.
Rzeczywiście, rzeczywiście, tej zimy towarzysze na Kremlu najwyraźniej oszaleli, przypomniał sobie Kaczmarek. Postanowili rozstrzelać ostatnie niedobitki dowódców swojej wspaniałej Armii Czerwonej. Czytał o tym we wczorajszej prasie.
Być może. Tak,
mruknął rozeźlony komisarz, chowając ołówek i notes za pazuchę.
Być może.
Intuicja podpowiadała mu, że nie będzie to wcale tak proste dochodzenie, na jakie się początkowo zanosiło. Poznań, zakłady Cegielskiego, godzinę później. Stary doktor Wojciech Marciniak podniósł się wolno z klęczek, strzepnął wierzchem dłoni kurz z kantów spodni i spojrzał smutno na komisarza.
Wyjątkowo prymitywna zbrodnia, powiedział cicho, jakby z przyganą w głosie.
Uderzenie twardym narzędziem w tył głowy. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby to była jakaś metalowa sztaba. Marciniak rozejrzał się po kotlarni, szukając dowodów na poparcie swoich przypuszczeń.
Co ty powiesz, Wojtuś? Jesteś pewny, że to był cios w głowę?
Uśmiechnął się złośliwie Kaczmarek. I niepotrzebnie dowcipkujesz, Biniu, doktor zganił oficera. Nigdy nie grzeszyłeś wyczuciem chwili, ale w tej sytuacji...
No już dobrze, dobrze, Wojtuś, tylko się nie gniewaj, no.
Komisarz klepnął lekarza przyjacielsko w ramię.
Lepiej powiedz mi, kiedy szanownego nieboszczyka mogło spotkać to twarde narzędzie.
Znowu ironizujesz.
Ani myślę, Wojtuś, po prostu proszę cię o ważną informację.
Doktor Marciniak zastanowił się przez moment, a potem zerknął na zegarek i zdecydował.
To musiało się stać nie później niż o 6.
Denat jest już zimny, stężenie pośmiertne mięśni może wskazywać na...
Tak myślałem.
Komisarz bezpardonowo przerwał jego ledwie rozpoczęty wywód.
No dobrze, że chociaż to nam się zgadza. Muszę przesłuchać tych kocmuchów zza okna. Westchnął komisarz. No tak, trzeba zebrać jak najwięcej informacji o tym nieszczęsnym barszczu, ale ostrożnie, bo wśród nich może być morderca.
Rzucił raz jeszcze spojrzenie ku brudnej, okopconej szybie i znowu napotkał za nią skupione spojrzenia pracowników kotlarni.
No też mają widowisko, szlak by ich trafił.
Myśl, że musi jak najszybciej spotkać się z całym tym towarzystwem, nie należała do najmilszych.
Nowak!
Krzyknął Kaczmarek.
Tak jest. Znaleźliście przypuszczalne narzędzie zbrodni?
Jeszcze nie. Panie komisarzu, szukamy go za wzięcie i zapewniam, że
mam nadzieję, Nowak, mam nadzieję. A na razie śmigaj pan do pana prezesa zakładów z pilnym zapytaniem.
Z jakim zapytaniem, panie komisarzu? Przodownik Nowak nie wiedział, o co chodzi.
O wolny pokój do przesłuchań, baranie! I to na jednej nodze i już! Tak jest!
Wronki, zakład karny, 10 z minutami. Stare drzwi wejściowej bramy zakładu karnego
otworzyły się ze zgrzytem. Z półcienia wyszedł nieogolony mężczyzna w połatanych spodniach i starej kufajce. W ręku trzymał szary tobołek, w którym zmieścił cały dobytek.
— No spływaj, Wysocki, już!
— usłyszał ponaglenie strażnika zza bramy.
— Bo się jeszcze rozmyślimy!
Rechotliwy śmiech drugiego klawisza wyrwał Wysockiego z zamyślenia. Zrobił kilka kroków do przodu i nagle, jakby w odruchu tęsknoty za celą, w której spędził ostatnie 3 lata, obrócił się i spojrzał melancholijnie na budynek więzienia. Anatol Wysocki miał powody do tej chwili słabości. Za murem zostawiał lichą, ale jednak względną stabilizację. Posiłki, praca, spacerniak. Teraz czekała go niepewna przyszłość, bez żadnych widoków na jakiekolwiek zatrudnienie i dach nad głową. 3 lata spędzone we Wronkach bezpowrotnie zniszczyły jego renomę niezłego krawca z poznańskich garbar. W Poznaniu był skończony i dobrze zdawał sobie z tego sprawę. W więzieniu zdążył pogodzić się z łatką kryminalisty i oswoił się z nowym miejscem pobytu. Szybko przekonał się, że mimo rygorów i pogardliwego stosunku strażników miało ono również dobre strony. Pewna miska zupy na obiad i porcja chleba z czarną kawą rano. To było niemało w świecie, który ciągle dochodził do siebie po latach wielkiego kryzysu. Ale właśnie teraz ten błogi okres zawieszenia się kończył. Westchnął, zarzucił tobołek na ramię i ruszył przed siebie. Za zakrętem brukowanej kamieniami uliczki zorientował się, że zmierza wprost na dworzec kolejowy. Poznań, zakłady Cegielskiego, około 13:00. Przez szeroko otwarte okno do gabinetu dyrektora naczelnego zakładów Cegielskiego wpadało rześkie, wiosenne powietrze. Szybko uwolniło pokój z przykrego zapachu, stanowiącego mieszaninę smarów i potu, ostatniego świadectwa dopiero co zakończonego przesłuchania robotników drugiej zmiany kotlarni. W wygodnym, skórzanym fotelu szefa zakładów rozsiadł się komisarz Kaczmarek. Ostatnie 4 godziny były dla niego koszmarem. Po wysłuchaniu 23 z grubsza bardzo podobnych do siebie relacji miał stanowczo dosyć. Na biurku przed nim leżał notes, w którym paradoksalnie zapisał ledwie kilka stron. Wyczerpujące rozmowy z proletariatem Poznania nie przyniosły bowiem oczekiwanych rezultatów. Szybko okazało się, że mało który z pracowników kotlarni potrafi powiedzieć coś naprawdę interesującego na temat Walerego Barszcza. Kaczmarek usiłował szybko podsumować w myślach to, czego się dowiedział. Denat był jego rówieśnikiem. Miał 40 lat. Według zeznań mieszkał nieopodal w wynajmowanym pokoju przy ulicy Wspólnej. Nikt nie potrafił powiedzieć, od jak dawna. Z akt przyniesionych komisarzowi z fabrycznej księgowości wynikało, że w Cegielskim pracował od wiosny 1935 roku. Studiując jednostronicową kartę barszcza, komisarz zdziwił się tylko raz, gdy odkrył, że nieboszczyk urodził się w Astrachaniu. Cholernie daleko stąd. Dokąd to los nie rzucił Polaków? Kaczmarka zastanowiło też, że barszcz z nikim się nie przyjaźnił. Z nikim nie chodził po fajrancie na piwo albo na dziewczyny. Dziwne, pomyślał. Jakiś mruk czy co? W swoim notesie zapisał niewiele, ale skwapliwie odnotował ciekawą informację od niejakiego mistrza Jana Podsiadłego. Starszy pan przypadkiem napomknął, że barszcz tak śmiesznie mówił. To znaczy jak? Dopytał się Kaczmarek. No śmiesznie, panie policjancie, tak dziwnie zaciągał, jakby przyjechał z Wilna albo Lwowa, usłyszał w odpowiedzi. Kaczmarek zasępił się.
Czyżby Barszcz nie tylko urodził się w Astrachaniu, ale mieszkał tam dłużej? No, tak czy owak, trzeba sprawdzić nazwisko Barszcza w księgach meldunkowych. Ktoś delikatnie zapukał do drzwi. Do gabinetu zajrzał dyrektor zakładów, Adam Kręglewski. Czy pan komisarz przypadkiem już skończył? Zapytał. Nie chciałbym w żadnym wypadku panu przeszkadzać, ale za chwilę mamy ważne zebranie. Ależ tak, 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 oczywiście. Odpowiedział Kaczmarek i dźwignął się niechętnie z fotela. Zwracam gabinet szanownemu panu dyrektorowi. Gdybym mógł jeszcze w czymkolwiek pomóc, a mógłby pan dyrektorze, mógłby, czy zatrudniacie w zakładzie również robotników pochodzących ze wschodnich województw? Kręglewski zrobił zakłopotaną minę. Pytanie śledczego najwyraźniej go zaskoczyło. Szczerze mówiąc, nie potrafię natychmiast odpowiedzieć na pańskie pytanie, ale jeśli pan pozwoli, wydam stosowne dyspozycje, aby to ustalić. Odpowiedział zupełnie zbity z tropu. Będę szalenie zobowiązany panu dyrektorowi. Kaczmarek skłonił się i chwycił przełożony przez poręcz fotela elegancki płaszcz od Konkiewicza. A interesują mnie wszyscy pracownicy, którzy przed przybyciem do Poznania byli zameldowani gdziekolwiek na wschód od linii Bugu. Gdyby pan dyrektor mógł mi dostarczyć taką listę w możliwie krótkim terminie. Sam pan rozumie, jakie to teraz ważne. Oczywiście, oczywiście, panie komisarzu. Dyrektor Kręglewski również się skłonił. Najdalej jutro po południu lista taka trafi do pańskiej komendy. To, co się dzisiaj wydarzyło, to akt godny pożałowania. Zrobimy wszystko, by ten incydent nie zepsuł opinii naszej spółce. No, to się nazywa dbałość o dobre imię firmy. Pomyślał z podziwem Kaczmarek, idąc chwilę później długim korytarzem.